Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w rozmowie politycznej w Radio Łódź Państwa i moim gościem jest pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie poseł, słyszeliśmy ostatnio z ust kilku polityków Platformy Obywatelskiej zapowiedzi działań politycznych, które oznaczać mają między innymi wyprowadzenie urzędników bądź sędziów z instytucji, z urzędów, którymi kierują bądź których pełnią swoje funkcje za pomocą siły. Mówił o tym między innymi Tomasz Siemoniak, mówił o tym między innymi Donald Tusk w odniesieniu do sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Narodowego Banku Polskiego. Jak pani rozumie te słowa, które padają przy okazji wstępu tak naprawdę do przyszłorocznej kampanii wyborczej?
Ja jestem przerażona tym, co słyszę z ust polityków opozycji, z ust pana Donalda Tuska, Siemoniaka, tego pana z lewicy Śmiszka. To jest przerażające, co oni mówią. Ci wszyscy ludzie, którzy do tej pory ze słowem konstytucja występowali, oni łamią podstawowe zasady konstytucji, w ten sposób próbując w dalszym ciągu jakby polaryzować nasze społeczeństwo, szczuć na rząd Prawa i Sprawiedliwości, na polityków i organy konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, jakie jest właśnie Trybunał Konstytucyjny czy Narodowy Bank Polski. No tu Tusk wymyśla razem ze swoimi przybocznymi tego typu postępowanie, że siłowo będą chcieli wyprowadzać ludzi tam urzędujących, sędziów, prezesów, przy pomocy jakichś też osiłków, jak mięsiastych ludzi, wyprowadzać siłą z ich urzędu. To nie powinno się nigdy zdarzyć, nawet wypowiedzi. My możemy się spierać merytorycznie na argumenty, na programy. Tak powinna być prowadzona dyskusja polityczna w każdym kraju, a tymczasem z tej swojej mściwości, zapalczywości Donald Tusk jakby działał na zamówienie innych państw, podejrzewam, czy Niemiec, i wkomponowuje się znakomicie we wszystkie działania służb rosyjskich, rosyjskich wojsk wywiadowczych, w GRU, w to, co oni prowadzą od wielu lat przeciwko Polsce, sfałszowanymi mailami, różnymi informacjami.
Ja spytam od razu, bo rozumiem, że odnosi się pani do tego, co dzieje się w Polsce, na Litwie, w Niemczech, na Ukrainie, tak. Bo te państwa są obiektem serii ataków cybernetycznych organizowanych przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. W Polsce to przybrało formę ataku na 4 tysiące osób i 700 kont e-mailowych, w tym konta między innymi Michała Dworczyka, ale także posłów na wielu różnych ugrupowań. Jak pani to rozumie? Ponieważ no, my wiemy, że było posiedzenie niejawne Sejmu prawie rok temu i w trakcie tego posiedzenia, jak rozumiem, posłowie poznali szczegóły informacji, które w pewnych ogólnych ramach wszyscy mogą poznać, zapoznając się z raportami międzynarodowych agencji, które informują o kształcie tego ataku. Ale jaki widzi pani związek pomiędzy tymi atakami cybernetycznymi a pewnym politycznym planem, o którym tu rozmawiamy i o którym pani mówi w wypadku Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka, czy innych polityków opozycji?
Związek jest, panie redaktorze, bardzo ścisły. To wszystko jakby jedno z drugiego wynika, dlatego że no, pan redaktor też często w swoich audycjach przytacza, mówiąc o tych agencjach, które zajmują się cyberbezpieczeństwem i między innymi o tej agencji Mendiant, bardzo znanej amerykańskiej firmie, która się tym zajmuje, współpracuje z wieloma państwami, z wieloma służbami w wielu krajach, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, też ma wiele zleceń rządu, gdzie oni jasno określają, kto to działa, kto to robi, o tej grupie hakerskiej Ghostwriters, która tego typu rzeczy produkuje, jak te fałszywe maile, fałszywe listy, fałszywe informacje, rozsyłając je po wielu krajach właśnie bałtyckich. Teraz widzimy też, co się dzieje na Litwie w związku z Kaliningradem i z sankcjami nałożonymi, żeby przez część Litwy towary z Kaliningradu w jedną i drugą stronę się nie dostawały. Więc to wszystko jest prowadzone. Mówią o tym eksperci, mówią o tym fachowcy. My mieliśmy ten Sejm, to posiedzenie niejawne Sejmu, gdzie wszystko w sposób precyzyjny, na ile mogły nam osoby tym zajmujące się, eksperci w tym pracujący, to co mogli nam przekazać, nam przekazali. No i co się dzieje? Po tym posiedzeniu politycy opozycyjni natychmiast wyskakują do ław dziennikarskich, mówiąc, że prezes Kaczyński straszył Rosją. Nastraszył nas Rosją. No, czy nie miał racji. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Widzimy, do jakiego spustoszenia Putin doprowadza, mordując dzieci, gwałcąc kobiety, mordując cywili, niszcząc Ukrainę. I doskonale zdajemy sobie sprawę i wiedzą o tym politycy opozycyjni, że musimy pomagać Ukrainie. Owszem, wtedy są piękni.
Przepraszam, panie pozwolę, ale tak, my tak. Słyszymy przecież, że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego ze strony polityków opozycji. Słyszymy taki argument. No nawet jeżeli to jest tak, że to rosyjski wywiad wojskowy wybiera te treści, które publikowane są w sieci, no to przecież publikuje to na podstawie treści, które znajdowały się w skrzynkach pocztowych polskich polityków. I jedną zupełnie inną sprawą jest to, że tego ataku dokonał rosyjski wywiad wojskowy, a zupełnie inną sprawą jest to, że przynajmniej zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej czy innych partii to, co w tych mailach pisali politycy obozu rządzącego.
To oni brną na narzucony atak hakerski, w tę wojnę hybrydową, powielając ją oczywiście za tymi, którzy ją tworzą, czyli za GRU, czyli wpisują się, współpracują z nimi. No jak to można inaczej nazwać? W takiej sytuacji kryzysu, w której między innymi znajduje się i Unia Europejska, w którym znajduje się Polska, są politykami wybranymi tu przez naród, przez społeczeństwo polskie, kiedy w związku z kryzysami powinniśmy stać ponad podziałami, działać ponad podziałami i kryzysem związanym z pandemią koronawirusa i kryzysem ogromnym związaną z wojną na Ukrainie, gdzie Polska nie się horrendalną pomoc i uchodźcom, których jest u nas około 3,5 miliona i militarną w samej Ukrainie, gdzie mamy kryzys związany z inflacją i tu też, która jest też no, przede wszystkim w 70% za tę inflację odpowiada Putin i tym, co wywołał bestialskim atakiem na Ukrainę. Oni żeby powtarzają te kłamstwa, bo oni są nauczeni żyć tylko w kłamstwie, kłamali, kłamią i kłamać będą, nie potrafią toczyć rzetelnego takiego sporu. To ja mam o to ogromne pretensje, nie tylko ja, ale wszyscy rozsądni ludzie, Polacy widzą, co się dzieje. No w ten sposób nie można, nie można siłowo nawoływać i szczuć jeden na drugiego. Co chcą doprowadzić, żeby znalazł się znowu drugi Cyba i doszło do takiej sytuacji jak w 2010 roku w Łodzi. A czy nie pamiętają, co stało się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, do jakiej katastrofy doszło, gdzie zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką i 94 innymi wybitnymi postaciami i politykami życia takiego społecznego i politycznego w naszym kraju. Tego nie pamiętają, jakby pani działali poseł, na zamówienie.
Jak pani uważa, bo jeżeli słyszymy z ust lidera opozycji, człowieka, który jest przekonany, że stoi na czele ruchu społecznego o tak dużym poparciu, że powinien wygrać wybory, to jak rozumieć słowa, które wypowiedział, że jeżeli ta władza nie odejdzie, to my zorganizujemy się na ulicy. No, nie mamy w tej chwili, ja przynajmniej nie znam badań opinii społecznej, które wskazywałyby, że ugrupowanie, którym kieruje Donald Tusk, bądź jego sojusznicy, mają na tyle dużą siłę polityczną, że przynajmniej w tej chwili, gdyby wybory miały odbywać się dzisiaj, no to jego ugrupowanie nie zajęłoby w wyborach pierwszego miejsca, nie miałoby prawa do tworzenia rządu. Wszystko może tak się zmienić, ale dziś wygląda to tak, że no, partia rządząca ma poparcie znacząco większe niż partia, którą kieruje Donald Tusk. Skąd zatem słowa o organizowaniu się na ulicy i jak to w ogóle rozumieć w tym kontekście? Sposób na zniwelowanie tej różnicy i przekonanie do siebie części wyborców. Nie rozumiem, jestem ciekaw, jak pani na to patrzy jako polityk partii konkurencyjnej.
Panie redaktorze, z pewnością jest tak, jak pan mówi, bo przecież ulica i zagranica funkcjonuje od końca 2015 roku. Odkąd Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, już wtedy Komitet Obrony Demokracji się formował i już były pierwsze ogromne demonstracje. Pamiętam rok 2006, grudzień, pucz zrobiony w Sejmie i na terenie Sejmu i zablokowanie mównicy i fotela marszałkowskiego i to, że musieliśmy budżet państwa uchwalać na sali kolumnowej. Widzieliśmy, co się działo i ten rok 2020, fala strajków pod hasłem, już nawet zapomniałam, strajk kobiet, w jaki sposób to było wtedy sterowane i wtedy najbardziej nasiliły się właśnie od tego października 2020 roku i do teraz trwają te ataki hakerskie, ta wojna hybrydowa i pamiętamy, co się działo na granicy polsko-białoruskiej I teraz co dzieje się na Ukrainie. Widzimy, że ten brak praworządności, który się nam zarzuca, tak, nam rządzącym, to co Komisja Europejska znowu wymyśla, bo przecież słyszymy, jakie płyną słowa i zdania z Komisji Europejskiej na temat praworządności już nawet dzisiaj, co znowu wymyślają, to ten brak praworządności przede wszystkim po stronie Tuska i jego ugrupowania, to oni lekceważą prawo i oni próbują taki autorytaryzm sprowadzić. On się wpisuje, normalnie działać chce tak jak dyktator Putin. On się w to idealnie wpisuje, bo mówiąc, że będzie nas wyciągał, że będzie nas oskarżał, stawiał pod sądami, tworzył jakieś obozy, no to doskonale to wszystko tak wygląda, jak dzieje się w Rosji, panie redaktorze. No ta cała filtracja.
Ja nie słyszałem,
tak dalej,
do tej pory, do tej pory nie słyszałem nic o żadnych obozach, obyśmy nie usłyszeli tego. Mam nadzieję, że takie propozycje
oby nie, ale
nie
te
padały.
Ale te próby stawiania nas i oskarżania i wsadzania do więzień, panie redaktorze, padają z ust polityków wielu opozycyjnych, czy chociażby z ust pani posłanki Gasiuk-Pihowicz, która co chwila wykrzykuje, że będziemy siedzieć. Przepraszam bardzo za to, że pracujemy dla i służymy dla naszej ojczyzny, że robimy co możemy, żeby w dobie tej inflacji pomagać Polakom, żeby Polacy nie ucierpieli, żeby szczególnie wrażliwym rodzinom jak najbardziej pomóc tym wprowadzaniem programów społecznych, bronieniem polskiej gospodarki. My obroniliśmy polską gospodarkę, mamy najniższe bezrobocie, panie redaktorze. No,
patrzę na
to jest,
czas.
Musimy to jest ten
kończyć.
Mój znak zapytania.
Musimy kończyć tym znakiem zapytania. W takim razie Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość,
dziękuję
była
serdecznie
Państwa i moim gościem w Radiu Łódź. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję.